Rozpoczynamy cykl spotkań na antenie radia UWM FM pod hasłem Mity o języku. W naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to wytłumaczmy pani profesor, o co chodzi w tych naszych spotkaniach pod hasłem Mity o języku.
Chodzi przede wszystkim o to, żeby przybliżyć słuchaczom pewne takie sądy na temat języka, które moim zdaniem funkcjonują już na zasadzie uproszczeń. Czyli w najlepszym wypadku półprawd i dopiero specjalistyczny komentarz, który precyzuje, o co tak naprawdę chodzi, prowadzi nas do prawdy. Czyli mity to jest może takie określenie umowne. Ja często będę pewnie w tych naszych rozmowach to uszczegóławiała i będę się posługiwała takim ostrożniejszym, bardziej asekuracyjnym określeniem półmit albo na przykład półprawda. I będę starała się obalać te mity i komentować te właśnie takie już uproszczenia, takie sądy, które funkcjonują na temat języka, uszczegóławiać je, komentować je tak, by pokazać Państwu, jak wygląda prawda, czy też, tak jak niektórzy by pewnie powiedzieli, cała prawda.
To o czym na początek?
Na początku chciałabym się zmierzyć z takim mitem, który właśnie ja uważam za mit, a pewnie wiele, wiele osób, ogromna większość przeciwnie, z takim sądem, że język się zmienia. Że język się zmienia, że język jest plastyczny, to często właśnie w takim układzie występuje to stwierdzenie.
Choć często nie chcemy się z tym pogodzić i reagujemy czasem nawet alergicznie na przykład feminatywy, to jest chyba taki dobry przykład.
Tak, no właśnie. To jest przykład pokazujący, że jednak zmiany w języku zachodzą i też ja od razu powiem, bo gdybym tego nie zrobiła, to wszyscy w tym językoznawcy mieliby pełne prawo do tego, żeby spalić mnie na stosie, że to nie jest w 100% mit właśnie. To jest taki, powiedziałabym, pół mit, czy też pół prawda. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli zajrzymy do tekstów specjalistycznych autorstwa językoznawców wysokiej klasy, no to tam takie sądy też znajdziemy. Tylko, że trzeba byłoby tutaj mówić o tym, że mamy w języku do czynienia ze zmianą w trwaniu i trwaniem w zmienności. I to nie jest moje sformułowanie, ono jest bardzo udane zresztą. Jest to sformułowanie Magdaleny Danielewiczowej, pani profesor, czy też jak kto woli, profesorki z Uniwersytetu Warszawskiego. I na czym polega ta zmiana w trwaniu i trwanie w zmienności i to, że to nie do końca jest tak, właśnie powiedziałabym tak, że to nie do końca jest tak, że język się zmienia, albo nie do końca jest tak, że wszystko w języku się zmienia. Tu trzeba byłoby spojrzeć na problem z punktu widzenia możliwości badania języka w takich dwóch perspektywach, synchronicznej i diachronicznej. Perspektywa synchroniczna to jest badanie języka na osi równoczesności. Czyli badamy określone zjawisko w języku tak, jak ono wygląda w określonym punkcie czasowym. Bez wnikania w to, jak ono kształtowało się. Natomiast perspektywa diachroniczna to jest badanie języka na osi czasu, na osi następstw. A jeżeli badamy język na osi czasu, to zawsze bierzemy pod uwagę to, jak on ewoluował, a więc to właśnie, jak się zmieniał. I zmiany w języku są widoczne właśnie wtedy, kiedy spojrzymy na określone zjawisko językowe na przestrzeni czasu, ale ja bym nawet tutaj to sprecyzowała, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę krótki odcinek czasu, na przykład, nie wiem, dziesięciolecia, to nasze obserwacje będą dotyczyły tak naprawdę z tego, co udało mi się do tej pory zaobserwować na temat języka, będą dotyczyły leksyki. będą dotyczyły słownictwa. Między innymi na przykład tego, że w ostatnim czasie pojawiły się w języku polskim feminatywy, o których pan wspomniał, chociaż jak właśnie spojrzeć na to, jak to wyglądało dawno, czy dawniej, to one też były, tylko później zanikły, a teraz na nowo w takiej innej formule wracają. I to będziemy obserwować tego rodzaju zmiany. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na język z perspektywy stuleci, to wtedy zaobserwujemy zmiany dużo głębsze. I chcę powiedzieć o tym, że te zmiany dużo głębsze to są zmiany, które zachodzą bardzo wolno, które są zmianami zasadniczymi i które są w istocie zmianami języka właśnie pojmowanego jako system. Bo o jakich tutaj zmianach myślę? Najlepiej byłoby chyba posłużyć się przykładem i niech to będzie pierwsze zdanie w języku polskim. Czyli mamy zdanie z XIII wieku, z Księgi Henrykowskiej, znane pewnie wielu osobom, bo nawet w szkole się pojawia: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. I teraz mnie się wydaje, że jeżeli bym zrobiła dwa objaśnienia, to nie byłoby problemu ze zrozumieniem tego zdania. Chodzi mi tutaj o te formy czasownikowe, pobruszę i poczywaj. Czasami się mówi, że to bardziej pożywaj, że to tak powinno brzmieć, nie ma tutaj stuprocentowej pewności, no ale pobruszę, czyli pomielę, bo tak powiedział mąż do żony wtedy, kiedy meuli, to powinnam użyć takiej formy językowej, ziarno. No i poczywaj, czyli odpoczywaj, czyli daj, niech, co do tego ać nie ma pewności, co to dokładnie było, czy to było coś w rodzaju jakiegoś takiego wyrażenia wzmacniającego, czy tego słowa niech, no ale nawet to już zostawiając, bo to nie jest najistotniejsze, ja pomielę, a ty odpoczywaj. Na co chcę zwrócić uwagę państwa? Na to, że rama składniowa pozostała niezmienna i fleksja, czyli odmiana, też się zasadniczo nie zmieniła, bo to są te same końcówki fleksyjne, więc gramatyka pozostała tutaj w zasadzie, nie zaszły tutaj jakieś konkretne zmiany, zmieniło się słownictwo i to są najczęstsze zmiany. To, co stanowi o tym, że język jest systemem, to jest dwuklasowość, to jest to, że język składa się z pewnego zestawu reguł i z pewnego zestawu elementów słownika, które ze sobą na określonych zasadach łączy. I o ile słownictwo rzeczywiście ulega wielu zmianom i my właśnie to obserwujemy, i myślę, że wtedy, kiedy mówimy o tym, że język się zmienia, mamy przede wszystkim na myśli to, że to słownictwo zaczyna się dostosowywać do rzeczywistości. Pojawiają się nowe słowa, niektóre odchodzą w niepamięć i tak to się kształtuje. No ale nie jest tak, że zmienia się język, czyli system, całe uporządkowanie. Jako całość to się nie zmienia. Ten kościec, ten główny trzon pozostaje zasadniczo niezmienny. Zmieniają się zatem tylko elementy tego uporządkowania, jakim jest język, tej całej struktury. I co jest jeszcze bardzo istotne, na co chcę zwrócić uwagę państwa, na te zmiany my, jako użytkownicy języka, nie możemy w sposób świadomy wpływać. W sposób świadomy nie możemy wpływać. Bo nieświadomo oczywiście, że tak. Samo to, że faworyzujemy pewne środki językowe, powoduje, że w pewnym momencie zaczynają one powszechnie obowiązywać i zdarza się, że to, co było niepoprawne, wchodzi do normy językowej i okazuje się, że to jest akceptowalne. Natomiast nie możemy świadomie języka kształtować. To się odbywa poza wolą i świadomością mówiących, czyli użytkowników języka.
Wspomniała pani o tym XIII wieku, to zapytam tak trochę odnosząc się do dawnych czasów i przekładając na współczesność, czy dziś język zmienia się szybciej, bardziej, częściej niż przed laty? Mówię o tym choćby w kontekście, głośno zawsze o tym jest, gdy kończy się rok i mamy plebiscyt na młodzieżowe słowo roku i tam pojawiają się te słowa, które dla osób starszych często są zupełnie niezrozumiałe, a zostają po części w języku.
To nie jest pewnie takie pytanie, na które ja mogłabym odpowiedzieć z taką zupełną pewnością i bardzo konkretnie w tak krótkim czasie, bo to na pewno trzeba byłoby przemyśleć. Natomiast wydaje mi się, że im szybciej żyjemy, im więcej dzieje się w naszym życiu, im więcej dzieje się na świecie, tym więcej też dzieje się w języku. Więc znowu, odnosząc się do tego, o czym powiedziałam, na poziomie słownictwa te zmiany na pewno są dynamiczne. I pewnie o tym myślą ludzie wtedy, kiedy mówią, że język jest plastyczny, że on właśnie odzwierciedla to, co dzieje się w naszych głowach, w naszych emocjach, no i w świecie. Także na pewno mamy dużo większy zasób słownictwa niż niegdyś. To też świadczy o tym, że na tym poziomie te zmiany zachodzą. Natomiast, jeszcze raz odniosę się do tego, o czym mówiłam. Gramatyka to jest ta część języka, która jest oporna na zmiany. Nawet świadczy o tym to, że językoznawcy, którzy zajmowali się badaniem pokrewieństwa pomiędzy językami świata, czy pomiędzy poszczególnymi grupami językowymi, w swoich ustaleniach jako takie podstawowe kryterium przyjmowali cechy gramatyczne, a nie słownictwo. Jeżeli chodzi o słownictwo, to ono w takich badaniach odgrywa rolę drugorzędną, z tego powodu, że właśnie na nie wpływają różne czynniki zewnętrzne. I na przykład język rumuński ma wiele slawizmów, a jest językiem romańskim. Więc to też pokazuje, że to są jakby te takie dwie klasy, które się od siebie pod względem tej cechy zmienności bardzo różnią.
Pani profesor Mariola Wołk, to były Mity o języku. Pierwszy odcinek, będziemy spotykać się regularnie, zatem do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo.